Zanim zaproszę Państwa na rozmowę z moimi gośćmi, chciałbym, żebyście Państwo posłuchali, wspomnień mieszkańców Sokołowa i okolic, które zarejestrowała Karolina Skibińska, wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed 32 lat.
Czy pamięta Pan 13 grudnia 81 roku, jak ogłoszono stan wojenny?
Oczywiście.
Czy pamięta ten dzień?
Oczywiście. Jak ja go wspominam, wtedy było bardzo dużo śniegu. Byliśmy raczej przerażeni. Dzieci były małe. Od razu po tym, jak tylko w nocy ogłoszono stan wojenny, poszliśmy do kościoła. Z kościoła już nas nikt nie puścił do domu, dlatego że przyjechał kolega i żebyśmy sobie posiedzieli, tą niedzielę spędzili. I tak też było. Spędziliśmy niedzielę dyskutując i oglądając telewizję.
Ja naprawdę mało pamiętam. To już tak dawno było, że ja nie pamiętam.
Pamiętam tylko te niesamowite koksy, które tam były i ja jako małe dziecko zatrzymałam się mamy za rękę i szłam do przedszkola, do starszaków, więc to mi utkwiło w pamięci, że było strasznie zimno i te koksy mi nieszczęsne. I to, że wszystko na czas, straszne zamieszanie.
Dla mnie jako kilkunastolatka to był wtedy szok, bo zobaczyłem w telewizji mundur pana Jaruzelskiego, ciemne okulary, nie chciał ludziom spojrzeć w oczy i ogłosił stan wojenny. Na początku jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, aczkolwiek było to przerażające. Stan wojenny to człowiek pomyślał, że to jest prawie wojna. I rzeczywiście później, jak pokazywano we wiadomościach i w przerywnikach w telewizji, to na ulicach stały czołgi, żołnierze z karabinami, więc to było bardzo takie mocne przeżycie, jak dla mnie w tamtym czasie. Później się to troszkę jakby uspokoiło, ale został taki niesmak dla obecnego rządu.
Miałam dopiero 19 lat, ale jak usłyszałam to w radio, to bardzo się zdziwiłam. Bałam się strasznie, że to będzie wojna, bo człowiek młody to różnie przychodzi to wszystko, tak różnie o tym myśli. Nie mogłam się ze swoim ukochanym spotykać, bo pracował, nie mógł przyjechać. A o ile przyjechał, to trzeba było czekać długo, żeby się spotkać, no bo do 22 on przeważnie przyjeżdżał 21:30. Była godzina wyjątkowa, obowiązywała o 22.
I jedna fajną rzecz widziałem w telewizji wtedy. Ja byłem w wojsku w Warszawie i patrzę, a idzie mój szef kompanii ze swoją żoną jako cywil i jego pytają, czy jemu się podoba stan wojenny. On był żołnierzem zawodowym i mnie to rozśmieszyło. A że jego poznałem, to tym bardziej mnie to rozśmieszyło, że wiedziałem, że on jest żołnierzem zawodowym. Stan wojenny wspominam nieciekawie.
To rzeczywiście było tak, że ludzie się bali zaraz po ogłoszeniu tego komunikatu? No,
nawet przed mszą w kościele wyszedł ksiądz i powiedział, że dzisiaj w nocy w naszym kraju wprowadzono stan wojenny. Myśmy jeszcze nie wiedzieli, co to jest stan wojenny, dlatego że liczyliśmy na stan jakiś wyjątkowy, a to w Konstytucji nie tylko był to stan wojenny, to tym bardziej przerażało ludzi. Było raczej przerażenie.
Rodzice nie pozwalali, żeby tego odczuwać, tylko takie właśnie zdziwienie, że coś jest nie tak jak normalnie. Pytałam się rodziców, owszem, ale jakoś tak wymijające zawsze odpowiedzi były. Może nie chcieli nas to wciągać z siostrą.
Małgorzata i Marek Biały w studiu. Witam Was serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy serdecznie.
Takie klasyczne małżeństwo z 13 grudnia. Klasyczna rodzina, bo zazwyczaj internowali ojców, rodzin, mężów, a kobiety zostawały same. I to tak właściwie jest w Waszym przypadku. Ale ja chciałbym najpierw, zanim dojdziemy do tej nocy 13 grudnia, zapytać Was o te wspomnienia z Karnawału Solidarności. Czy Wam się wydawało wtedy, ja byłem wtedy oczywiście w trochę innej sytuacji, jako uczeń i człowiek nie bezpośrednio związany z tymi wydarzeniami, a raczej obserwator, jakkolwiek byśmy to zaangażowanie emocjonalne to moje nazywali, ale to jednak obserwator z pozycji na wieki miejsce na kuli ziemskiej. To oczywiście dochodziły do mnie jakieś różne takie informacje o tym, że będzie jakiś stan wojenny albo coś w tym stylu. A jak to z Waszej perspektywy wyglądało? Czy rzeczywiście wyście się spodziewali, że może zdarzyć się taka noc?
Chyba tej nocy się nie spodziewaliśmy, że to będzie wprowadzony stan wojenny. Czegoś takiego nie. Nikt z nas nie znał takiego pojęcia w ogóle. Natomiast spodziewaliśmy się, że może coś się wydarzyć, ponieważ sytuacja była bardzo napięta z racji tego, że był strajk rolników na Piłsudskiego w budynku. Marka stale nie było w domu, bo tak kursował pomiędzy oddziałem na Kochanowskiego i rolnikami. Ja w domu z dzieciakami małymi byłam. Piotruś mój miał wtedy 2 latka. Czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Natomiast spodziewaliśmy się jakiejś interwencji Chyba troszeczkę innej, że zablokują pracę, że będą zwolnienia z pracy, ale stanu wojennego takiego jako stan wojenny absolutnie nie, przynajmniej ja.
Ty, Marek?
Więc ja może na początek jeszcze chcę sprostować odnośnie żony zostają, a mężowie internowani. Ja akurat nie byłem internowany, ale jakiś czas mnie nie było. To było zupełnie co innego. Nie tak jak wielu, wielu kolegów na cały rok zniknęli wtedy w tym internacie. Natomiast wracam do tego pytania odnośnie. Więc ja muszę powiedzieć, że czuło się w atmosferze czuło się coś, że coś nastąpi, ale co? To naprawdę nie. Nie było faktycznie pojęcia stan wojenny. Ja nie pamiętam, jak tam w Konstytucji było. Był chyba stan wyjątkowy się to
mówiło. To dopiero dopisali potem. Oni wpadli na pomysł dopiero po 1983 roku, jak 22 lipca, ja pamiętam, znieśli stan wojenny, dopisali, że jest wyjątkowy.
No więc w każdym razie ja już przyznam się, że nie pamiętam, a nie sięgałem do Konstytucji 76 roku, jak to tam było zapisane.
No bo tam był jeden ważny punkt tylko, że przewodnia siła narodu, nic więcej nie było.
Nie, więc w każdym razie, więc na pewno coś przynajmniej ja naprawdę, czy się bałem, no czułem takie w każdym bądź razie na pewno jakieś napięcie. A dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o tą końcówkę, tego karnawału Solidarności, to taki moment istotny, który bardzo mi się nie podobał, to był drugi zjazd, atmosfera na drugim zjeździe regionu Mazowsze. To było na początku grudnia i tam wtedy została podjęta uchwała o tym, że 17, czy to był, już nie pamiętam, czy to była uchwała Krajowej Komisji, ale wydaje mi się, że to była właśnie regionu Mazowsze, że 17 grudnia w Warszawie jest potężny, ma być zlot, zjazd z całej Polski, manifestacja. A jeżeli nie z Polski, mogę się mylić, to na pewno z regionu Mazowsze. I tutaj się mylę, ale to było takie nie tyle wyraźnie wskazane, tyle być musi, ale chodzi o to, że wszyscy członkowie Solidarności muszą być. I bałem się tego, że ten zlot może nie wyjść, jeżeli chodzi o ludzi z terenu. Bo bądź co bądź, to była zupełnie inna atmosfera niż w marcu. Zupełnie inne już zaangażowanie. Trochę czuło się to zmęczenie.
Że byli zmęczeni?
Tak, czuło się to zmęczenie, a jednocześnie myślę, że i trochę obawy też były. Przecież coraz mniej w sklepach było. Coraz mniej i to ubywało w ciągu 81 roku. To były święta, no więc w każdym bądź razie. Natomiast od chyba właśnie tego zjazdu regionu Mazowsze w oddziałach, we wszystkich większych komisjach zakładowych miały być całodobowe dyżury. Czyli powiedzmy, to też było również, stwarzało jakąś taką, znaczy było to przyczynkiem do tej atmosfery, o jakiej mówiłem. Aha, coś może być, skoro stałe dyżury. Można sobie było przypomnieć, że tak było praktycznie ten tydzień przed ostatnim dniem marca, tym strajkiem generalnym, który miał nastąpić po wydarzeniach w Bydgoszczy, a po tym czterogodzinnym strajku, który wtedy w tym karnawale Solidarności, to było największe, że tak powiem, praktycznie manifestacja całej Polski, bo praktycznie można powiedzieć, że 100% zakładów stało wtedy, te 4 godziny, nie? Czego już oczywiście nie było i tego się powtórzyć w grudniu nie dało. No i z drugiej strony bałem się, że w czasie takiego potężnego zlotu może dojść do jakiejś prowokacji. A łatwo wtedy jest pójść na żywioł, prawda?
Jak wtedy często zwracaliście się pamięcią do wydarzeń wówczas sprzed 11 lat, czyli do grudnia 70 roku, wtedy, kiedy zdecydowanie wydawałoby się mniej skomplikowana sytuacja była rozwiązywana z środkami, które kosztowały życie kilkadziesiąt osób.
Ja myślę, że w tym 81 roku gdzieś tam tliła się myśl, że Gdańsk 11 lat temu, ale mimo wszystko no, pamiętam takie, no już coś takiego nie może nastąpić, żeby to mogło dojść do takiej sytuacji, żeby milicja miała strzelać do robotników, do ludzi. Tak raczej w każdym bądź razie. No przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby to było obawa przed takim masowym użyciem broni, żeby była dość nośna i dość żywa.
Jak wtedy, znaczy, bo tutaj Marek wspomniał, zresztą Małgosia też powiedziałaś, że no, życie było coraz bardziej takie skomplikowane, ciężkie. I teraz tak, trójka dzieci, męża w zasadzie nie ma, no bo jak to większość wtedy mężów, no prawie że na wojnie. Prawie że na wojnie, no bo generalnie siedzą gdzieś tam po komitetach, podejmują najważniejsze decyzje życia, typu jak podzielić dary. To też była wasza praca i zresztą przy tym długie dyskusje. To też, jeżeli państwo kiedyś mieli okazję słuchać naszych wieczornych audycji, kiedy spotykałem się z działaczami tej Solidarności z tamtego czasu, z tego regionu, to oni też właśnie opowiadali o konfliktach, o nie wiem, przy dzieleniu kożuchów, gęsi i tak dalej, które zostały zresztą do dzisiaj w niektórych przypadkach. No teraz ja chcę zapytać o to normalne życie, bo większość już myślę, że naszych słuchaczy, tych, którzy nawet pamiętają tamte czasy, zapomniała. Zapomniała te pełne półki, które są dzisiaj, kiedy jest w zasadzie frustracja z racji tego, że bardzo dużo grupy ludzi nie stać na wiele tych towarów, które są dostępne, które są w zasięgu ręki. Ja rozumiem tą frustrację, ale ci ludzie już zapomnieli frustrację pustych półek i potrzeb, bo normalnie trzeba jakoś żyć. To jak żyła matka trójki dzieci?
Z perspektywy czasu nieraz się zastanawiam, że byłam bardzo zaradną kobietą kiedyś, ponieważ sama robiłam masło z mleka, które przywoziłam ze wsi. Przywoził Marek ze wsi albo ktoś ze znajomych podrzucał mi to mleko. Robiłam masło, robiłam sery. Robiłam cukierki moim dzieciom. Był taki przepis na landrynki, robiłam bloki czekoladowe, słodycze moim dzieciakom. Oczywiście dzieciaki z podwórka, które przychodziły, również z tego korzystały. Wyroby. Marek jeździł na wieś do znajomych rolników, u których się kupowało mięso. Przywoził to mięso, tą rąbankę tak zwaną do domu i robiliśmy wyroby samodzielnie. Po raz pierwszy w życiu ja, dziewczyna z miasta, która nigdy nie miała do czynienia z produktami takimi, że musiałam cokolwiek robić. Zawsze takimi rzeczami się zajmowała mama. Nagle zostałam rzucona na bardzo głęboką wodę. Mnóstwo rzeczy robiliśmy samodzielnie. Yeah. Poza tym się stało w kolejkach. No nie oszukujmy się, były kartki. Na wakacje, jak wyjeżdżałam z dzieciakami, to też gdzieś tam stanie w kolejkach. Z perspektywy czasu mój najstarszy syn co jakiś czas sobie przypomina i mówi, wiesz, mama, mówi, ale te cukierki były fajne, mogłabyś się pofatygować i zrobić wnukom teraz coś takiego, z tym, że no już chyba nie te umiejętności.
Może nie ten cukier, nie to mleko.
Tak jest.
Ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć taką rzecz, co może też w tej chwili zabrzmieć no mało przekonywująco, ale tak, żeśmy byli wychowani, zarówno Małgorzata w swojej rodzinie, jak i ja w mojej rodzinie, że matka robiła przetwory na zimę. My robimy do dzisiaj. I przecież owoce na szczęście...
Bo my robimy, a my nie korzystamy. Coraz częściej rozdajemy.
No tak, więc, no, to samo.
To jest przyzwyczajenie.
Tak jest. No więc mówię. I myśmy robili takie ilości zawsze, że to wystarczało. Dżemy na przykład. Nie, nie było dżemów w tym, a nie było problemu, bo się szło do piwnicy. Przecież to, co tutaj Małgorzata powiedziała, się przywoziło się nie tylko ćwiartkę, ale połówkę, czy nawet całego świniaka. Powiedzmy w tym 81 roku, jak przypominam, myśmy zamrażalki nie mieli takiej większej, tylko to było normalne, takie jak to były wtedy. No to żeśmy robili do wek się wykowało mięso, nie? Zalewało się tłuszczem i to po prostu, no, można było korzystać. No, prawda jest taka, że tu na szczęście nie było problemu z dostaniem na wsi.
Mhm. A nie dodawało się wegety, żeby było jasne.
A to akurat, ona to akurat nie już nie ma.
Nie istniały takie rzeczy jak wegety.
Nie, to fakt, że to było tylko podstawowe w każdym bądź razie. No.
Zioło angielskie, pieprz,
tak jest,
sól,
pieprz, sól.
A w ogóle jakieś tam inne, no jeszcze ziołowy był pieprz.
Nie istniało coś takiego. Ale to było mnóstwo takich rzeczy, bo był, pamiętam, jak jedno z moich dzieci miało dysplazję stawu biodrowego, jak się urodziło i zalecane było tam utrzymywanie pewnej szerokości nóżek, więc pieluszkowanie w którymś momencie już nie zdawało egzaminu. Pamiętam, że wtedy ktoś ze znajomych też przywoził mi z NRD wtedy taką specjalne majtki ceratowe z taką szyną szeroką. No więc naprawdę taka wspólna pomoc była ogromna.
Duża była pomoc sąsiedzka, pomoc koleżeńska, ta solidarność była nie tylko z nazwy organizacji związku zawodowego, ale była taka naprawdę duża solidarność międzyludzka, co potem można było właśnie po 13 grudnia zobaczyć chociażby poprzez działalność tych komitetów. Prawda?
Słuchajcie, ja zadam takie dziwne pytanie. Nie wydaje wam się, że mimo tych wszystkich trudów, o których my opowiadamy, żeby uruchomić wyobraźnię naszych słuchaczy, tych, którzy nie pamiętają, żeby zapytali się rodziców, dziadków, a dziadkom, rodzicom chcemy przypomnieć, przypomnijcie sobie, bo my tu nie opowiadamy po to, żeby zrobić z tego martyrologię, ale żeby uruchomić państwa wspomnienia. Ale ja czasami mam takie wrażenie, że wtedy żyło się łatwiej? Mimo wszystko?
Może to za dużo powiedziano łatwiej, natomiast te wszystkie kłopoty, które były i trudy, które były...
Których nie można było rozwiązać indywidualnie.
Tak, one były znośne, ponieważ była sympatia wokół, ponieważ wszyscy jednakowo cierpieliśmy, ponieważ wszyscy jednakowe kłopoty mieliśmy. Natomiast było coś takiego, że jak był dzień wolny, to były spotkania ludzkie, to były po prostu normalne rozmowy, gaduchy, na poważne, mniej poważne tematy. I poza tym przede wszystkim człowiek był młody i mnóstwo rzeczy sobie patrzył optymistycznie na świat.
Nie, to, co tu powiedziałem, była naprawdę między nami, no przecież myśmy znali wszystkich w bloku.
Wszyscy mieliśmy dzieciaki
pomoc,
małe.
Pomoc sąsiedzka była naprawdę duża. Trzeba było gdzieś wyjść. No to z tego piętra bierzemy sąsiadkę, czy z tego piętra, żeby została przy dzieciach. I nikt problemu nie robił, bo za tydzień, dwa, za dzień Małgorzata szła tam na przykład, nie? Mhm. Też pilnować. I to nawet w sytuacji takiej, no musimy iść do znajomych na jakieś imieniny, na jakieś tam spotkanie towarzyskie, no wszystko jedno na wódkę, nie? Już mówiąc wprost. A po 13 grudnia to się szło na całą noc.
No tak. Nie, no bo nie było wyjścia.
I nie było problemu wtedy, żeby zawsze jakąś sąsiadkę Małgorzata
znaczy
znalazła.
My wspominamy ten czas właśnie i również jeszcze do końca mniej więcej lat 80., no właśnie jako ten moment takiego właśnie socjalizacji tego naszego fajnego społeczeństwa i umiejętności bycia razem z sobą, tak jak powiedziałem, bo byliśmy skazani nawzajem, z drugiej strony nie byliśmy tak rozwarstwieni, bieda mniej więcej była taka sama. Można było mieć, nie wiem, kupić sobie dżinsy i te dżinsy, no fakt, że były trochę lepszej chyba jakości, bo mi się wydaje, że jak ja 3 lata chodziłem w jednych spodniach, zanim się zrobiła dziura, a teraz kupuję...
Ale nikt się nie obnosił również z tym bogactwem, jeżeli go było stać na coś tam lepszego.
Więcej,
rodzice gdzieś wykombinowali te dolary i pozwolili kupić spodnie.
$20 w Peweksie?
Tak, to w tym momencie nikt się z tym nie obnosił. To było takie, o kurczę, ale fajnie, że masz, udało ci się, no trafiło się. Nie było takiej zawiści, jaka gdzieś w tej chwili się zaczyna pokazywać w zupełnie inny sposób.
Czy ta noc dla was była w jakiś sposób przełomowa, czy też, jak patrzycie dzisiaj, z perspektywy po tych 32 latach, czy ta noc jest jedną z ważnych w waszym życiu, czy też jest tylko i wyłącznie czymś, co się układa tylko i wyłącznie pewnym elementem, który układa się w kontinuum, ale nie stanowi jakiegoś wielkiego przełomu w waszym życiu prywatnym. Bo myślę, że w życiu tym takim związkowym, politycznym, no to bez wątpienia tutaj nie ma najmniej. Natomiast zawsze mnie korciło, żeby zapytać tych, którzy przeżyli tą noc 12 na 13 grudnia jako jedni z tych uczestników tego wydarzenia, na ile ta noc jest dzisiaj dla was ważna w życiu prywatnym, takim osobistym?
Jest ogromnie istotna, ponieważ uświadomiła nam, że jesteśmy naprawdę razem, że zależy nam na sobie. W momencie, kiedy Marek wyszedł po godzinie 12 z domu, bo przybiegła Ania Gołabska, że zabrali Krzyśka, przybiegła do nas do domu po 12 w nocy i Marek wyszedł z domu, to ja nie zmrużyłam oka całą noc, tylko czuwałam, krążyłam. Pilnowałam, jak się gdzieś tam pokazało jakieś światło. Przyszła sąsiadka do mnie, moja koleżanka, nieżyjąca już, Terenia Olbromska, którą ogromnie sympatycznie wspominam. Przyszła Terenia do mnie, siedziała ze mną całą noc. I to był zadzierżgnięty przyjaźnie już potem na zawsze. Ja wiedziałam, że zawsze mogę liczyć na Teresę. Poza tym między nami nasz prywatny układ był taki, że myśmy wiedzieli, że jesteśmy razem na dobre i na złe. Świadomość tego, ta noc nam dała taką stuprocentową. To była taka nieprawdopodobna jedność. A oprócz tego dzieci, odpowiedzialność dzieci. Nasz najstarszy syn miał wtedy 5 lat. I kiedy rano wstał i tłumaczyłam, co się wydarzyło, Łukasz strasznie się zmienił. W tym momencie jak gdyby wydoroślał, to jego takie szaleństwo dziecka nagle jak gdyby skończyło się. Jemu wystarczyło coś powiedzieć, on natychmiast posłuchał. On po prostu jednej nocy stał się innym dzieckiem. Inna rzeczywistość była. Potem z latami troszeczkę inaczej się to już układało. Natomiast bardzo, mnie przynajmniej w tych takich wspomnieniach, gdzieś tam jak człowiek sobie wspomina pewne rzeczy, wydorośleliśmy bardzo mocno, bardzo szybko. Tak ja to odbieram.
No, ja też muszę powiedzieć, że nie była to jedna zwykłych jakichś takich nocy, która była, zdarzyła się i przeszła, minęła, tylko no było to coś o tyle pozostało w pamięci i myślę, że nasi nie myśli, tylko na pewno w jakiś sposób jeszcze związało nas, jak tutaj Małgorzata to powiedziała, chociażby z tego względu, że ona żywa jest w pamięci nie tylko jako wspomnienie, ale coś istotnego. No cóż, nagle żeśmy potrafili się znaleźć przez cały 81 rok w tym całym społeczeństwie miasta Siedlec. To było razem, prawda? Gdzieś tam ludzie zupełnie z zewnątrz, bo oboje jesteśmy
właśnie,
spoza.
Właśnie, jesteście spoza.
Tak, spoza Siedlec i no w każdym bądź razie zaczęli funkcjonować normalnie, bez najmniejszych jakichś takich kompleksów, oporów, w zupełnie innym społeczeństwie. No i coś tam, gdzieś tam, no mimo wszystko muszę powiedzieć, że się zaczęło znaczyć. Gdzieś to nazwisko też zaczęło w tych Siedlcach może funkcjonować. No i teraz jesteśmy razem. Małgorzata nie miała najmniejszych wątpliwości, jeżeli chodzi o moje zaangażowanie przez cały 81 rok. A więc ja tak jakby z marszu tego 13 poszedłem w tą noc i nie wiem, wróciłem po 20 paru godzinach, prawda, po to, żeby po w następnych kilku dniach powiedzmy zniknąć, się zniknąć. Powiedzmy, że nie było
zniknąć.
Mnie. No tak, tak. Nie było mnie w domu.
Pracy,
nie?
No,
tak, miesiące. Nie było za 3 tygodnie, ale to no, w każdym razie i nie było mnie w domu. I nagle poznałem, gdzie bałem się w nieprawdopodobny sposób, jak sobie Małgorzata poradzi.
No właśnie,
przy takiej mojej nieobecności, nie?
Marek, to była noc bohaterów, czy to była noc strachu?
Ja myślę, że to była noc strachu. To była noc strachu, jeżeli chodzi o 13.
Nie, ogromnego strachu.
Nie mogę. No w każdym razie wielka niewiadoma. Wielka niewiadoma. Wielkie, wielkie... No w ogóle nie...
Ogromnego strachu, bo jak Marek wyszedł z domu w nocy, jak Ania przyszła...
Nie było SMS-ów. Nie było komórek, nie było telefonów. Przecież
żadnego telefonu nie było.
No nie było żadnego telefonu, ale w domu przecież, ja nie wiem, no myśmy funkcjonowali w bloku nie pamiętam, kto miał telefon. Jak ktoś miał, to nie poszedłbym do tego kogoś, żeby zadzwonić. Zawsze wolałem parę bloków dalej do kolegi iść, który miał telefon. No ale wtedy też w nocy poszedłem, bo chciałem gdzieś dzwonić.
I cisza.
Okazało się, że cisza, nie? Nawet tu w tym budynku byłem, przecież tu było
seminarium.
Wiem, może tutaj telefon działa, nie? Obudziłem, nie wiem, kto tam był wtedy jako portier, bo nie znam struktury, czy w każdym bądź razie, jak to funkcjonowało. No też w nocy, nie wiem, no proszę, niech pan skorzysta z telefonu, nie? Słuchawka głucha, nie? No.
Ja natomiast pobiegłam do Andrzeja Cichego, on mieszkał na 6. piętrze w naszym bloku.
Też bez telefonu.
No. Nie, Andrzej był przewodniczącym Solidarności w Stalchemaku. Pobiegłam do Andrzeja, że Marek pobiegł, coś się dzieje w nocy i Andrzej mówił, czekaj, mówi, ja jadę na zakład, w takim razie zaraz się zorientuję, co się dzieje. I po 2 czy 3 godzinach zobaczyłam duże światła, snop świateł z wieżowca naprzeciwko wyjeżdżający. Terenia mówi, ktoś jedzie. No więc czuwam przy oknie, zza zasłony zaglądamy i potężny samochód podjeżdża. Za chwileczkę dzwoni ktoś do mnie do drzwi, więc z autentycznym przerażeniem podchodziłam do tych drzwi. Okazało się, że Andrzej przyjechał. Przyjechali wielkim kamazem z tego Stalchemaku. Andrzej mówi, daj rzeczy dla Marka jakieś do spania. My go odbierzemy z Kochanowskiego. I mówi, zostanie w Stalchemaku, zamykamy się w Stalchemaku. Więc to przerażenie było autentyczne. Ja naprawdę się bałam tych drzwi otworzyć wtedy. Potem do rana już żadnej wiadomości kompletnie. Były takie momenty, że Teresa mówi, to ubieraj się i leć. Ja nie miałam zameldowania w Siedlcach, więc byłam na dziko. Następny strach. Zatrzymają mnie, co z dziećmi. Teresa była taką osobą, byłyśmy troszeczkę do siebie gdzieś tam podobne. Teresa przyniosła swój dowód osobisty i mówi, bierz mój dowód osobisty, poruszaj się z moim dowodem osobistym. Mówi, jak w razie czego będziesz się tłumaczyła, że niewyraźne zdjęcie. Także to kombinowanie było przeróżne. Bardzo duży strach był, tak jak Marek mówi, że to była noc wyjątkowego strachu, niepewności, nie wiadomo co dalej. Ludzi wywożą, Krzysiek wywieziony, zabrali go, nie wiadomo.
Ja natomiast chcę powiedzieć tak, no więc oczywiście też powiedziałam, że to była noc strachu. Natomiast ja wtedy funkcjonowałem, naprawdę myślę, że w sposób szczególny. A dlaczego, to nie wiem. Zatrzymali mnie. Aha, jak wychodziłem z domu, zaraz po północy obudził mnie żona Krzyśka Gołaskiego, blisko mieszkała, że wywalili drzwi, że zabrali Krzysztofa, nie? No to wziąłem, obudziłem kilku kolegów, właśnie między innymi, czy tam już Andrzeja już nie pamiętam, ale idźcie do Krzyśka, no bo jak drzwi otwarte, to tam sama matka Ani, czy tam teściowa Krzysztofa, Ania w ciąży, bo w lutym chyba rodziła. No w każdym razie idź i pilnuj, bo nie wiadomo, co się stanie. Ja wychodzę z domu, wychodzę z bloku, a naprzeciwko w bloku na parterze mieszkał kolega. Patrzę, skaczę przez balkon, po ciebie też przyszli. Weź i tam odpowiednie słowo, co mam robić. No i on przez balkon skacze i gdzieś ucieka. Za parę godzin go tam gdzieś złapali, nie? Ja wychodzę z domu, idę na Kochanowskiego. Tam był dyżur, był na Kochanowskiego. Idę na Kochanowskiego. Tam była siedziba oddziału. po drodze mnie zatrzymują. Do samochodu wiozą gdzieś panowie, nie? Siedzę z tyłu między dwoma. Z przodu, obok kierowcy też ktoś. Żeśmy zrobili kółko i pojechali, bo komenda była tutaj dzielnicą w tej chwili jest. Prawda? Nawet nie zwróciłem uwagi, że to było tak oświetlone tu. Wtedy budynek w całości. Natomiast jak wszedłem na Kochanowskiego, to widziałem te osobowe fiaty z siedzącymi tam ludźmi, no więc wiadomo, kto to wtedy był, nie? To było SB. No, zatrzymali mnie, dowód, zrobił rundę, podjechał pod komendę, mnie kazał siedzieć, z jakichś 20 minut, pół godziny siedziałem w samochodzie, wychodzi, oddaje mi dowód, że mnie odwiezie do domu, nie? A w międzyczasie widziałem, że sprawdzał tam jakąś listę, jakąś ten z przodu, nie? Ja tam próbowałem zapuścić żurawia z tyłu, no to ci mnie wcisnęli do, żeby mnie zaglądał przez ramię. No ale jak mnie puścili, to ja gdzieś koło pierwszej w pół do drugiej już wypuścili mnie i chodziłem wtedy sobie normalnie po tym, nie? Chcieli mnie do domu zawieźć, ja mówię, nie, tam mnie zawieźcie, skąd żeście mnie zatrzymali, nie? No to chcieli mnie wieźć te 20 metrów na Kochanowskiego. Ja powiedziałem, nie, poszedłem, nie? No ale no więc mówię, ja się wtedy przekonałem, że no mnie nie chcą, nie? A słyszałem wtedy tutaj tak, no z tego sąsiada z bloku Wołosza. Słyszałem już, że Krzyśka, słyszałem już, że Maćka Kublikowskiego, słyszałem już, że Janusza Olewińskiego. Zanim doszedłem do Kochanowskiego, kiedy mnie zatrzymali, że wyciągają ludzi, nie, z mieszkań. Na mnie puścili. Okej, no to zacząłem. Wtedy, pamiętam, pierwszą rodzinę, jaką wiozłem.
Bo jest taki stres. No dobrze, skoro wyciągają tego, to dlaczego nie mnie?
Wtedy nie myślałem w ogóle. Wtedy nie myślałem w ogóle. Przyznam się, że potem się zastanawiałem, bo przecież w pierwszym tygodniu, zanim mnie zatrzymano na te tam 3 tygodnie z tego kolegium, co dostałem, nie? Dostałem 3 miesiące, ale przesiedziałem 3 tygodnie, potem po paru tych znowu poszedłem na kolejne 3 tygodnie, bo sąd zmienił wyrok. W każdym bądź razie, no to gdzieś tam potem, no myślałem, no jednak nie jestem im potrzebny, nie? A dlaczego? Nie wiem.
A słuchajcie, zastanawialiście się, bo oczywiście w takiej sytuacji byście przeżyli sytuację, która jest znana właściwie takie doświadczenie, jakie jest bliskie części narodu polskiego w czasach powstania styczniowego. To jest taka noc listopadowa, to jest taka noc branki. Mm-hmm. Wy macie na koncie takie doświadczenie. Mówię, zdecydowana większość społeczeństwa, tak jak ja, jakkolwiek w bardzo świadomy sposób, będąc już w pełni ukształtowanymi, nawet politycznie i mentalnie ludźmi, nie przeżyła tego. To jest inny rodzaj przeżycia i dlatego być może tak duża część Polaków dzisiaj ma takie trochę dziwne spojrzenie na stan wojenny, takie niezrozumiałe. Ale chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy wyście się spodziewali tego dobrze i zadawaliście sobie pytanie, dobrze, to teraz te 10 milionów ludzi stanie za nami. Była taka myśl? I potem to pytanie, no dlaczego kurczę im tak łatwo poszło?
Więc ja powiem tak. Ja na początku tu powiedziałem, że czuło się i że coś wisi i pewien strach, obawa przed tym, co, nie wiadomo co. I ja byłem przekonany, że te 10 milionów to było kiedyś, parę miesięcy temu. Mhm. Że parę miesięcy temu. Natomiast teraz ilu nas będzie?
Mówię, bo ja jako młody chłopak miałem takie wrażenie, że no wstanie ten naród i zmiecie to wszystko. Znaczy, autentycznie, oprócz takiej pewnej grozy, która była związana z tym, że mój brat miał szalone problemy, bo on już był dorosły, on był członkiem Solidarności, zresztą akurat pracował w kopalni i był w domu w tym momencie i musiał na Śląsk przejechać bez przepustki, 13 grudnia, zmilitaryzowane zakłady, jeszcze na dodatek, bo górnicy byli objęci specjalnym nadzorem. Więc po prostu taki był potężny stres w domu, ale ja gdzieś tam, jak to dzieciak, no, romantycznie porwane historią i różnymi opowieściami. Ja to stanie te 10 milionów, to tylko pójdzie. A tu nic. Pustka.
Chyba tego się spodziewaliśmy, że coś się wydarzy, że tak samo,
to znaczy,
że
ja wiedziałem, że będzie ciężko, na przykład, że tych 10 milionów nie będzie. Ja na przykład wiem, że w tym Stalchemaku, Stalchemak był zakładem, w którym trzecia zmiana była. Trzecia zmiana kończyła się, pracowali na 3 zmiany, trzecia zmiana kończyła się o 12. No więc tam pewnie, Andrzej, ileś ludzi jeszcze udało mu się zatrzymać. No i pierwszy odruch, pierwsze wrażenie wszystkich, no to było hura, stajemy, nie? I ileś tam ludzi zostało w tym Stalchemaku przez noc i do południa też jeszcze, ale po południu to już tam praktycznie nie było nikogo, nie? Więc to pokazało, że no jaka jest sytuacja i jakie jest nasze zaangażowanie. Na następny dzień, oczywiście myśmy mieli od 14 od poniedziałku zgłosić się do pracy normalnie do swoich, ci, którzy byli tam działaczami związkowymi, na bezpłatnych urlopach do swojego zakładu pracy. Ja dopiero poszedłem 15, ale 14 poszedłem tylko na drugą zmianę, koło godziny 18-19, po tym jak wypuścili mnie, no między innymi mnie po zatrzymaniu w poniedziałek, no to poszedłem do Stalchemaku i powiedziałem, słuchajcie, powiedziałem wprost, jeżeli zostajemy na noc, to ja zostaję z wami. I pamiętam, jak ludzie ze stołówki wychodzili wtedy.
Znaczy, brat stryjeczny mojej mamy, który do chyba 52 roku w pole wychodził ze szmajserem na plecach, w domu miał, mówi, RKM w oknie i z wiązką granatów i właściwie do tej pierwszej ten. On powiedział, on mi to wytłumaczył, ja się z nim spotkałem właśnie gdzieś chyba parę miesięcy po tym stanie wojennym. Powiedział, teraz rozumiesz, dlaczego w czasie II wojny światowej tylko część Polaków była w ruchu oporu. Nie wszyscy byliśmy w ruchu oporu. On mi to powiedział i mówi, teraz wiesz dlaczego. Taki prosty, zwykły, zwykły rolnik, bo to już starszy wówczas pan. I on mi to powiedział. Słuchajcie, na koniec chciałbym zapytać, a jak patrzycie na dzisiaj, na ludzi, których znacie, z tej drugiej strony barykady, to co? Sobie o nich myślicie? Czy rzeczywiście macie tylko i wyłącznie negatywne? Jakie wy macie spojrzenie? Bo są, ludzie różnie reagują.
My nie jesteśmy nastawieni negatywnie do ludzi, więc patrzymy na nich w różny sposób. Są ludzie, z którymi utrzymujemy z tamtego okresu bardzo bliski kontakt. Są ludzie, z którymi się z ogromną przyjemnością spotykamy, mówiąc sobie tylko cześć. A są ludzie, którzy nas omijają może. Nie. Marek ma charakter, ja jestem bardziej zapalczywa. Marek ma charakter człowieka, który jest zawsze otwarty wobec ludzi i nigdy nie mówi o nikim negatywnie. I chyba przez całe lata naszego małżeństwa gdzieś tam się nauczyłam od niego tego i po prostu no są tacy, jak są.
Ja patrzę na to w ten sposób. Każdy z nas dokonuje wyboru, tak, swojego zachowania, swojej drogi życiowej w sposób, jaki uważa za najwłaściwszy dla siebie, dla, myślę, swoich najbliższych. No i ja nigdy nie oceniałem, w tej chwili nigdy nie oceniam źle ludzi, którzy dokonali wtedy takiego, a nie innego wyboru. No gdzieś tam może parę osób bym inaczej może ich traktował. Ale jeżeli ktoś chciał pójść drogą z drugiej strony, jak to nazwałeś, no to proszę bardzo, jego wybór. Natomiast ja się z tym nie zgadzałem. Jeżeli ten ktoś mi nie nacisnął za bardzo na odcisk, no to normalnie. Jeżeli rozmawialiśmy kiedyś, to rozmawiamy dzisiaj. A jeżeli nacisnął za bardzo na odcisk, no to może sobie mówimy dzień, może mówimy tylko dzień dobry. Ale faktycznie,
to ty mówisz dzień dobry.
Ale faktycznie nie należę do ludzi, którzy bardzo w tej chwili no, potępiają tamtą stronę. Tym bardziej, że widzimy i musimy to już, historycy już przyznają wprost, mówiąc, że jednak to, co się stało nie tylko w Polsce, ale w Europie w 89 roku, no to jest zasługa również ludzi z drugiej strony.
Ale czy dla potomnych? Bo tak rozmawialiśmy dzisiaj z Andrzejem Milczukiem i ja jestem zwolennikiem jednak mimo wszystko osądzenia pewnych spraw nie po to, żeby się mścić, bo nie mam takiej prywatnej intencji, jakkolwiek oczywiście emocjonalnie byłem z tym wszystkim związany, jakoś zaangażowany emocjonalnie, bo na właściwie jakieś takie bardziej konkretne zaangażowanie przed czas, jak już byłem bardziej dorosły. Jednak uważam, że tak jak wykonują naprawdę bardzo dobrą pracę ta grupka Maciek Kubikowski, Tomek Olko, wykonują jednak dobrą pracę gdzieś wyciągając te nazwiska, nie po to, żeby piętnować, ale ja zawsze powtarzam, żeby moje dzieci, żeby moje wnuki wiedziały, że nie wolno się zachowywać w pewien sposób. To nie uważacie też, że, znaczy pytam się was bezpośrednio, w tym wszystkim uczestniczących. Nie uważacie, że jednak mimo wszystko po 89 roku nie powinniśmy zapomnieć, powinniśmy jednak powiedzieć, kto jak się zachowywał?
Ja patrzę na to w ten sposób, że nigdy nie uważałem, że ja będę tym, który będzie w cudzysłowie czy dosłownie tropił.
Prawda? Nie chodzi mi o tropicieli. Ale chodzi mi o pewną zasadę.
No tak, ale chcąc poznać te osoby, no to trzeba w jakiś sposób ich...
No nie zrobiło tego państwo.
Napiętnować. No nie zrobiło tego państwo, tak, nie zrobiło tego państwo. Musimy mieć świadomość tego, że w każdym społeczeństwie będzie grupa ludzi, którą wszelkiego rodzaju policja i inne służby się posługuje. Czyli tych kapusi, tych donosicieli. Że było ich u nas więcej niż zawsze, no trudno, w takich czasach żeśmy żyli. Nigdy nie będę potępiał tych ludzi, ale faktycznie uważam, że to, że jest grupa ludzi, która wyciąga to, to proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko temu, po to, żeby ktoś może wiedział, ale mnie akurat nazwiska tych ludzi nie są potrzebne. Ja wiem o tym, bo ja doskonale sobie zdawałem sprawę, jak teraz te nazwiska czytam, co tam Maciek czy Tomek ich wyciągają, no to ja mówię tak, tu się nie myliłem, jestem zaskoczony, nie? Bo były takie nazwiska też. Natomiast czy akurat trzeba z nazwiska piętnować? Mam tutaj...
Nie chodzi o czyny.
Mieszane uczucia.
Znaczy, ja z kolei zawsze się zastanawiam, czy te dowody, które są, które... Jeżeli one są namacalne, to nie mam nic przeciwko temu, żeby to nazwisko było wymienione. Natomiast nie mam nigdy gwarancji, z jakich powodów ten ktoś coś takiego zrobił. To jest piętno nałożone również na dzieci tego kogoś. Młody człowiek dojrzewający, czytając o ojcu, czy tam dowiadując się o ojcu, czy o matce, niejednokrotnie można mu złamać życie takiemu młodemu człowiekowi. Można spowodować różne rzeczy. A nie jeden raz nie wiemy, dlaczego ten ktoś uległ jakiejś słabości, bo to jest słabość. Z różnych powodów. Mógł być szantażowany, mógł być mnóstwo różnych rzeczy, więc jak gdyby jestem pełna obaw wobec takiemu publicznemu wyczytywaniu osób, tym bardziej, że niejednokrotnie jakieś dowody mogą być spreparowane.
Tak, to jest bardzo istotne, jakie były przesłanki, że ten ktoś to to zrobił, jeżeli to była naprawdę tylko i wyłącznie potrzeba.
Ale tego nie rozstrzygniemy.
Tego nie rozstrzygniemy.
Kiedyś zastanawiałam się nad samą sobą. Nad samą sobą się zastanawiam. I powiem ci, że nie wiem, jak bym się zachowywała w momencie, kiedy ktoś szantażowałby mnie moimi dziećmi. Nie wiem.
Nie rozstrzygniemy tego.
Nie rozstrzygniemy tego.
Każdy ma prawo do własnego również zdania na ten temat i tak to zostawmy. Małgorzata i Marek Biały, dziękuję wam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy. Szczęść Boże. Dzieciaki też pozdrówcie, wnuki też.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.